Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, zapraszam na telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który prowadzi na antenie naszej telewizji dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Mamy rok akademicki 2012-13. Dzisiaj są wykładowcy Katedry Egzegezy Starego i Nowego Testamentu, ksiądz dr Marcin Kowalski. Witam serdecznie.
Dzień Boże Ojcu, witam Państwa.
Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski i ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Klasztor na Świętym Krzyżu jest magistrem nowicjatu. Cieszymy się bardzo, że są z nami. Drodzy Państwo, wykład, który chcemy dzisiaj Państwu zaproponować, Jakub, ten, który walczył z Bogiem. Teraz wykład, a po nim Państwa telefony, Państwa pytania na naszej antenie. Zapraszam.
Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej odsłony naszej historii patriarchów. Dziś w roli głównej wystąpi patriarcha Jakub. Paradoksalnie ta historia, którą będziemy dzisiaj czytali, która zawiera się w rozdziałach od 25 do 36 Księgi Rodzaju, nosi nazwę historii Izaaka, bo przez cały czas jej trwania patriarcha Izaak wciąż żyje. Jednak głównym bohaterem będzie tutaj wyraźnie jego syn Jakub. Jak różni się on od swojego ojca, można skonstatować już na pierwszy rzut oka. To jest bohater bardzo aktywny, który w trakcie trwania tej historii będzie posługiwał się bardzo różnorodnymi orężami, żeby wywalczyć Boże błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które związane jest z jego ojcem Izaakiem. Jakub będzie aktywny, będzie oszukiwał, będzie używał orężu kłamstwa, żeby Pan mu pobłogosławił. Tak bardzo zależało mu na błogosławieństwie Bożym. W tej historii także Jakub będzie skazany od początku na taką właśnie walkę, bo nie jest synem pierworodnym. Ezaw to przecież pierworodny Izaaka. Do kogo więc będzie należało błogosławieństwo? Czy do pierworodnego, czy też wywalczy je sobie Jakub? W jaki sposób Jakub zmusi Boga do tego, żeby mu pobłogosławił? Ta historia będzie także historią pięknej transformacji naszego bohatera, który z Bożego wojownika, z dumnego wojownika, który posługuje się właśnie kłamstwem i podstępem, przez Boga zostanie przemieniony w człowieka pokornego, w człowieka zaufania, w człowieka, w którego historii odbijać się będzie błogosławieństwo jego ojca Izaaka. A więc zapraszamy teraz do wysłuchania, do wczytania się, do wejścia w tę fascynującą historię sagi o Jakubie.
Drodzy Państwo, w naszej opowieści zacznijmy od momentu narodzin dwóch braci, Jakuba i Ezawa. Ten moment narodzin z punktu widzenia narracji dotyczącej naszego bohatera jest kluczowy, ponieważ jest tak zwanym sumarium wyprzedzającym. Pokazuje klucz do lektury całej historii Jakuba i Ezawa. Zobaczmy tekst 25 rozdziału od 19 wersetu. Czytamy. Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała: jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia? Poszła więc zapytać o to Pana. Ale Pan jej powiedział: dwa narody są w Twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Drodzy Państwo, jesteśmy na wykładzie, który dotyczy egzegezy, a zatem spróbujmy pochylić się najpierw nad tekstem, żeby wydobyć niektóre istotne szczegóły dla zrozumienia istoty sprawy, a następnie spróbujmy zobaczyć, jak wygląda przekaz całości tego tekstu. Izaak miał 40 lat. Za chwilkę dowiemy się, że niepłodność trwała 20 lat. Jego żona była niepłodna. Tylko interwencja Boga odwróci tę sytuację. Jest taki piękny fragment mówiący o modlitwie Izaaka. to nie jest tylko prosta modlitwa. Użyte tutaj słownictwo, przede wszystkim czasownik atar, mówi o modlitwie wyjątkowej. Jest ona przede wszystkim spontaniczna, obfita i nalegająca, ale nie mająca nic patosu. Tak modli się człowiek, który z jednej strony znajduje się w potrzebie, ale z drugiej strony wie, że jedynie Bóg może zaradzić brakowi, któremu człowiek musi stawić czoła. A zatem człowiek staje przed Bogiem z bardzo osobistą, tu Izaak, bardzo osobistą, wynikającą z życiowej potrzeby, prośbą, supliką, której zaradzić może jedynie Bóg. Ten czasownik zawiera również ideę obfitości takiej modlitwy. Nie jest to zatem jednorazowy akt, ale jest to suplika pokazująca obfitość serca człowieka potrzebującego. Dodajmy, że czasownik ten w Biblii odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której człowiek zwraca się do Boga. Zobaczmy również na postawę jego żony. Ona poszła zapytać Pana. I znowu to, co tekst hebrajski odsłania przed nami, jest bardzo mocne. Vatelek lidroshe Adonai. Ona nie idzie po informacje do Pana. Ona idzie po to, żeby zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazła. To są takie szczegóły egzegetyczne dotyczące tego tekstu, a teraz spójrzmy na całościowe jego przesłanie. Otóż głównym bohaterem całego tekstu jest Pan. Jest Jahwe. Bo tak, obaj synowie są jego darem. Synowie są odpowiedzią na tę wspomnianą modlitwę Izaaka. To Pan leczy niepłodność, odwraca tę sytuację radykalnej niemożności. To w swojej hojnej miłości daje Rebece nie jednego, ale dwóch synów. I tu znajdujemy pewien moment komplikujący całą sytuację, który wprowadza jednocześnie napięcie do kolejnych jej odsłon. Bo tak, kto z synów będzie dziedzicem obietnic danych Izaakowi? Bliźnięta rozpoczynają walkę już w łonie matki. I znowu, Pan jest głównym bohaterem tej sytuacji. To Pan, Jego słowo rozwiązuje spór o pierwszeństwo. Pan odpowiada, że nosi w swoim łonie, matka nosi w swoim łonie protoplastów dwóch narodów. Izraela i Edomu, o czym za chwilkę jeszcze powiemy. To Bóg określa, który z nich odegra w historii ważniejszą rolę. To młodszy, a nie starszy, zwycięży w walce o Boże błogosławieństwo. Powinniśmy przywołać w tym momencie początek Księgi Malachiasza, kiedy Bóg bardzo wyraźnie mówi: miłowałem Jakuba, Ezawa zaś miałem w nienawiści. Przy czym miłość i nienawiść nie są tutaj kategoriami emocjonalnymi czy sentymentalnymi. Miłość, o jakiej mowa, to jest miłość wybierająca. To jest miłość, w której Bóg podejmuje decyzję jako suweren, jako Pan dziejów historii. A to znaczy, że w historii, której mamy tutaj sumarium wyprzedzające, Pan będzie odwracał kategorię pierwszeństwa, kategorię czci i honoru. To Pan w sposób wolny wybiera ludzi, którzy będą Jego narzędziem. W ten sposób narrator podkreśla jeszcze jedną ogromnie istotną rzecz. To nie Bóg będzie służył planom Jakuba. To nie on ugnie się przed jego determinacją czy podstępem. Może na początku, pozornie, ale w rzeczy samej to Pan wybiera Jakuba od łona jego matki. To on będzie kierował jego losami. To z ręki Pana otrzyma on obietnice dziedziczenia. To jest wolny wybór Boga, który zawsze pozostaje tajemnicą. I nie tylko Księga Malachiasza interpretuje ten wybór patriarchy, ale pięknie w liście do Rzymian, spójrzmy na tekst 9 rozdziału, tę postawę Boga opisuje święty Paweł. Pisze tak: ale nie tylko ona, bo także i Rebeka, która poczęła bliźnięta z jednego zbliżenia z ojcem naszym Izaakiem. Bo gdy one jeszcze się nie urodziły, ani nic dobrego czy złego nie uczyniły, aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależnie nie od uczynków, ale od woli powołującego, powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, Ezawa miałem w nienawiści. Cóż na to powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Żadną miarą. Przecież On mówi do Mojżesza: ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie nad kim się lituje. A zatem wybranie nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważny, bardzo mocny akcent początku tej historii, który jest kluczem do lektury całości. Zobaczmy zatem, co stało się, kiedy nadszedł czas porodu.
Może jeszcze słów kilka o tej walce dwóch narodów, o której mamy tutaj, której mamy zapowiedź właściwie w początkach historii Jakuba i Ezawa. To są protoplaści dwóch bliźniaczych narodów pochodzących od tego samego patriarchy, których historia, podobnie jak historia Jakuba i Ezawa, będzie bardzo skomplikowana i trudna. Ta historia zbawienia pisana jest także historią ludzi, którzy ze sobą walczą, walcząc także o Boże błogosławieństwo. Jakub i Ezaw to protoplaści odpowiednio Izraelitów i Edomitów. Ezaw, jak słyszymy to, czy jak wiemy to z ksiąg Starego Testamentu, będzie ojcem Edomitów. Ten tekst dzisiejszy mówi nam o tym, że wyszedł z łona swojej matki cały czerwony i owłosiony. Po hebrajsku Adom znaczy właśnie czerwony, a Seir, inna nazwa Edomu, to owłosiony. Czyli to sugeruje nam już związek tego patriarchy z Edomitami. Z kolei imię Jakub może być tłumaczone na dwa sposoby, ale tutaj wspomnijmy o tej pierwszej etymologii. Może pochodzi od hebrajskiego ekef, czyli pięta. Jakub wychodzi z łona matki, trzymając swego brata za piętę. Ono także wiąże się z innym hebrajskim czasownikiem akaf, oszukiwać, i tak właśnie zinterpretuje to imię także jego brat Ezaw. Historia Jakuba i Ezawa będzie także na poziomie tych dwóch narodów współżyjących ze sobą bardzo napięta. Edomici będą zamieszkiwać tereny na południe od Morza Martwego. Edomici na początku historii Izraela zastąpią drogę Mojżeszowi i dzieciom Izraela, nie będą pozwalali im przejść przez swoje terytorium. Później z kolei i Saul, i Dawid będą starali się podporządkować to królestwo z sukcesem Izraelowi. Edom będzie wciąż walczył o to, żeby zrzucić z siebie dominację Izraela, aż w końcu uda mu się to w VIII wieku za czasów Ahaza. Prorocy wspominają, że bracia Izraelitów, Edomici, w kluczowym 587 roku stanęli także pod murami Jerozolimy razem z Nabuchodonozorem i dokonali także dzieła zniszczenia. Amos krytykuje ich także za okrucieństwo w postępowaniu z Izraelitami, to jeszcze przed zniszczeniem Jerozolimy. Ta historia pełna napięć kończy się ostatecznie także zniknięciem Edomu z mapy suwerennych królestw. Około IV wieku rozpływają się w morzu innych narodów. Ich stolice czy ich tereny zajmują Nabatejczycy, a oni sami łączą się z Izraelitami bądź z innymi ościennymi narodami. Część z nich rozprasza się w Idumei, część w Izraelu. A więc historia Ezawa i Jakuba zapowiada nam także, czy właściwie ilustruje te trudne koleje dwóch bratnich narodów, Izraela i Edomu.
Tak, ksiądz Marcin skomentował nam ten piękny zapis biblijny mówiący o braciach, którzy wychodzą z łona matki. Pierwszy czerwony, którego nazwano Ezaw, następny, który trzyma go za piętę, któremu nadano imię Jakub. Zobaczmy, drodzy Państwo, historię Jakuba i Ezawa w tym, co dotyczy istoty odniesienia do Boga, a więc zobaczmy ich walkę o błogosławieństwo. Wiemy, że obaj bracia różnili się od siebie i temperamentem, i stylem życia. Ezaw, zręczny myśliwy, pragmatyk, człowiek, który żyje na polu, jest jak wiatr, dziki, nieuchwytny. Jakub natomiast to człowiek spokojny, trzymający się raczej namiotu, rodziny. I z opowiadania zawartego w Księdze Rodzaju dowiadujemy się, że miłość Izaaka była po stronie Ezawa, Rebeka natomiast ukochała za to Jakuba. To jest zapowiedź przyszłego konfliktu. Za chwilkę dowiemy się, dlaczego i w jaki sposób Ezaw traci Boże błogosławieństwo. Powstaje pytanie, czy stanie się to tylko ze względu na spryt Jakuba, czy może przyczyną jest również sam Ezaw. Zobaczmy na tekst, kluczowy tekst, który rozpoczyna się w 27 wersecie 25 rozdziału Księgi Rodzaju. A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony i powiedział do Jakuba: daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, bo jestem bardzo znużony. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział: odstąp mi najpierw twój przywilej pierworodztwa. Rzekł Ezaw: skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodztwie? Na to Jakub: zaraz mi przysięgnij. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodztwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. To kluczowy tekst w historii Ezawa i Jakuba. Zauważmy przede wszystkim niezwykłą aktywność Jakuba, która kontrastuje ogromnie z pasywnością Ezawa. Jakub zabiega. Jakub wychodzi z inicjatywą. Jakub nie tylko myśli o Bożym błogosławieństwie, ale pragnie do niego dążyć. Za wszelką cenę chce je zdobyć. Ezaw, zgodnie ze stylem życia, myśli o rzeczach praktycznych, o pożywieniu, o życiu fizycznym. Zwróćmy uwagę na końcowy werset tego zapisu, który wydaje się kluczowy w tym, co dotyczy dostępu do Bożego błogosławieństwa. Któryś z komentatorów zwraca uwagę, że mamy tutaj swoiste staccato, takie następstwo pięciu form czasownikowych, które jeszcze wyraźniej podkreślają bezmyślność postępowania Ezawa. Ta sekwencja czasowników jest następująca. Najadł się, napił, wstał, oddalił się. I puenta narratora: tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. Przy czym, drodzy Państwo, musimy zwrócić uwagę, że czasownik baza, który określa owo zlekceważenie i który jest puentą narratora wobec tej sekwencji czasowników, które polegają na zaspokojeniu bardzo podstawowych potrzeb, ten czasownik baza jest niezwykle głęboki. W historii Dawida Bóg dwukrotnie zwraca się z tym czasownikiem, ze słowami do Dawida: dlaczego zlekceważyłeś słowo Pana? I następnie, kiedy deklaruje mu karę, mówi: ponieważ mnie zlekceważyłeś. To jest druga księga Samuela, 12 rozdział. Mamy zatem czasownik, który jest ogromnie ważny i głęboki. Ezaw nie lekceważy jedynie jakiejś ludzkiej tradycji czy płytkiej rzeczywistości. Ezaw staje z lekceważeniem. Wszystkie jego gesty są lekceważeniem Pana. Nie tylko nie dba o swoją przyszłość czy zabezpieczenie materialne, ale grzeszy brakiem względu na Boga, na Jego przekazania. Potem bierze sobie za żony Chetytki, podczas gdy Abraham, jak wiemy, tyle trudu włożył w znalezienie dla Izaaka żony ze swego klanu. Ezaw sam pozbawił się błogosławieństwa.
Tego wydaje się, drodzy Państwo, nie dostrzegać starzejący się ojciec Izaak, który wciąż obdarza tego swojego pierworodnego syna taką trochę bezwarunkową miłością. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że w tym mocnym synu myśliwym Izaak odnajduje to, czego brakuje właściwie jemu. On jest takim patriarchą rzeczywiście wycofanym, pełnym łagodności. Więc wciąż bezkrytycznie patrząc na swojego syna, pragnie mu podarować błogosławieństwo. Wyprawia go z poleceniem, aby przygotował mu potrawę taką, jaką lubi, aby upolował zwierzynę, którą mu poda swojemu ojcu i dzięki temu Izaak pobłogosławi swojego pierworodnego. Na szczęście, i to jest ten motyw opatrzności Bożej, która jednak suwerennie udziela błogosławieństwa, na szczęście o jego planach dowiaduje się Rebeka, ta, która kocha Izaaka, równoważy tę bezkrytyczną miłość Jakuba, bezkrytyczną miłość Izaaka do Ezawa. Ta, która kocha Jakuba, dowiaduje się o wszystkich planach patriarchy Izaaka i knują tam podstęp wyraźnie. W tej historii jest mnóstwo swego rodzaju ludzkich także planów, aktywności, którymi ci główni bohaterowie starają się dotrzeć do Bożego błogosławieństwa, posługując się często bez pardonu także kłamstwem, oszustwem, podstępem. Jakub na te plany swojej matki, bardzo odważne, oszukania właściwie ojca i wyłudzenia błogosławieństwa, odpowiada na początku strachem. Co to będzie, jeśli starzejący się Izaak dowie się jednak o wszystkim, co przedsięwziął Jakub i jego matka? Przecież mój brat różni się ode mnie, mówi Jakub. Może to będzie wyglądało tak, jakbym żartował z mojego ojca i ściągnę na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Matka, Rebeka, bardzo odważnie bierze to przekleństwo na siebie i prosi, żeby Jakub posłuchał jej głosu. Jakub na początku tej historii przedstawia się jako człowiek jeszcze ze skrupułami. Będzie bardzo ostrożnie wchodził w te filozofię i strategię podstępu, oszustwa. Ale kiedy już w nią raz wejdzie, to odda się jej całym sercem. Do tego stopnia, że kiedy patriarcha Izaak, nie dowierzając, że syn wrócił tak wcześnie z pola i przygotował mu już potrawę, będzie pytał, czy to naprawdę jesteś ty, mój synu Ezawie, Jakub powoła się na Boże błogosławieństwo, mówiąc: tak, Pan mi pobłogosławił, oto wróciłem wcześniej, mój ojcze, z pola, przygotowałem ci potrawę, o którą prosiłeś, teraz proszę, udziel mi błogosławieństwa. Izaak będzie wyrażał na wiele sposobów swoje wątpliwości, będzie prosił o to, aby i Jakub nie tylko podał mu jego ulubioną potrawę, ale także, aby zbliżył się do niego. Będzie chciał poczuć jego woń szat, jak woń pola właśnie, woń Ezawa. Rebeka także temu zaradzi, dając swojemu młodszemu synowi szaty syna starszego, okładając jego ręce skórą, bo przecież Ezaw był owłosiony. W końcu w tej scenie pojawia się także motyw pocałunku, który Jakub składa na policzku swojego ojca Izaaka. No, jesteśmy o włos od sceny innej, brzemiennej, także w skutki, w której pocałunek odgrywał ogromną rolę. Pamiętamy, jak Judasz przecież pocałunkiem wydał swojego mistrza Józefa. Czy w tej ludzkiej historii, w tej walce o błogosławieństwo, człowiek nie posunął się za daleko? Czy Jakub ze swoją matką nie posunęli się za daleko? Czy nie ściągnął na siebie rzeczywiście przekleństwa? Czy ten pocałunek to nie będzie pocałunek Judaszowy, który zaprzepaści błogosławieństwo Jakubowe? Na szczęście w tej historii, w całej tej ludzkiej niedoskonałości, jak wiemy, od początku działa także Pan, który używa także tego podstępu, aby błogosławić w wolny sposób temu, kogo wybrał.
Drodzy Państwo, ciąg dalszy historii znamy doskonale. Kiedy z pola wraca Ezaw, słysząc, że Jakub wykradł mu Boże błogosławieństwo, wpada w rozpacz. Cała ta scena została napisana językiem ewokatywnym, językiem, który angażuje uczucia. Izaak drży ze strachu, lęka się, Ezaw płacze, żałośnie prosi ojca o błogosławieństwo, ale powtórzmy to, co mówiliśmy już w czasie poprzedniego wykładu. Błogosławieństwo wypowiedziane nie może być odpowiedziane, czyli dane nie może być odebrane. W to błogosławieństwo ojca zaangażowany został Bóg i cała rzeczywistość, która z tym się wiąże. Spójrzmy na tekst, który pokaże nam ciąg dalszy tej historii. Izaak powiedział: przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo. A wtedy Ezaw: nie darmo dano mu imię Jakub. Dwukrotnie mnie już podszedł. Pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. W tym króciutkim tekście mamy tę przepiękną grę słów, imię Jakuba i to, co uczynił. Będzie nazwane imię jego Jakow, Vayakvenenimze. W tym słowie Ezawa jest też pewien wątek pogardy, ów zaimek, ze, ten, ów, jakby już nie brat, tylko ktoś, kto staje się jemu obcy. On mnie oszukał, nabrał. Zapytajmy, czy jednak Ezaw ma rację? Zapytajmy, drodzy Państwo, czy sam nie odstąpił Jakubowi przywileju pierworodztwa? Zapytajmy, Ezaw znienawidził swego brata i po śmierci ojca postanawia go zabić, czy słusznie? Co dzieje się wtedy? Otóż w tej sytuacji Rebeka wyprawia Jakuba do swojego brata Labana, do Haranu. I mamy tutaj, drodzy Państwo, pewien zakręt w dziejach patriarchy, który będzie zakrętem zasadniczym. Otóż rozpocznie się kolejna biblijna podróż, tym razem w kierunku przeciwnym do tego, w którym wyruszył Abraham. Będzie to jednocześnie podróż do wewnątrz. Będzie to podróż wiary, która przyniesie zupełną przemianę tej postaci patriarchy Jakuba. Postawmy pytania, na które będziemy chcieli teraz odpowiedzieć. Czy zawiodło Boże błogosławieństwo? Jakub opuszcza ziemię obiecaną i wraca tam, skąd wyruszył Abraham, do Haranu. Będzie tam przez 20 lat. Musimy powiedzieć, zanim dopowiemy dalszy ciąg tej historii, że ci, którzy walczą o Boże błogosławieństwo, muszą być cierpliwi. Ta historia pokazuje nam, że czasami Bóg prowadzi drogami, które wydają się dalekie od tego, czego człowiek by się spodziewał. Jakub, wyruszając do Haranu, ma już 40 lat. Jeszcze nie spotkał Boga. Wyrusza na poszukiwanie żony, ale odnajdzie swojego Boga. Czy mógł oczekiwać, że spotka go gdzieś pomiędzy Haranem a Beerszebą? Zapytajmy, czy Szaweł, który wyruszał do Damaszku, mógł spodziewać się, że między Jerozolimą a Damaszkiem spotka swojego Pana? Tym, który jest Panem tej historii, jest Bóg. Podróż trwała zapewne wiele miesięcy, bo Jakub ma do przebycia około 1000 kilometrów. Ale biblijna opowieść pokazuje nam Kairos, czas Boga, który skupia się na dwóch dniach. To są dwa najważniejsze dni tej historii. Bóg, okazując się Jakubowi, zapewnia go, że w drodze do Haranu nie przestanie towarzyszyć mu błogosławieństwo. Spójrzmy na tekst 28 rozdziału od 10 wersetu. Kiedy Jakub, wyszedłszy z Beerszeby, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu, a potomstwo Twoje będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twoich potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, dokądkolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. Pochylmy się teraz, drodzy Państwo, nad tym kluczowym tekstem.
Pojawia nam się tutaj ten słynny obraz drabiny Jakubowej, czy właściwie, jak powinniśmy przetłumaczyć to hebrajskie słowo, raczej schodów, które pojawiają się przed patriarchą Jakubem. Co to za miejsce, w którym Bóg nagle okazuje się patriarsze, temu, który wyruszył rzeczywiście na poszukiwanie swojej żony, a spotkał Pana? Pan na początku nie objawia się nazwy tego miejsca. Dokonuje się to spotkanie gdzieś pomiędzy Beerszewą a Haranem. Nasz narrator nazywa to miejsce po prostu Hammakom, czyli jakieś miejsce znane temu, kto opowiada historię, nieznane zupełnie Jakubowi. To znak tego, że Bóg spotyka go w miejscu, którego on sam nie wybrał, w miejscu niespodziewanym, kiedy nasz bohater jest po prostu, czy leży rozciągnięty na ziemi. szullam, czyli ta drabina, czy właściwie schody, które mu się ukazują. To słowo hebrajskie pochodzi od akkadyjskiego shimmiltu. Oznaczają właśnie rodzaj konstrukcji, która przypominała starożytne ziguraty. Ziguraty to świątynie, które układają nam się w schody, którymi kapłani wstępowali do bóstwa, aby składać mu ofiarę. Ta struktura symbolizowała wznoszenie się człowieka ku Bogu. Bóg był nieosiągalny, właściwie Bóg nie zniżał się do poziomu człowieka, nie schodził nigdy na ziemię. To człowiek musiał wspinać się po tych schodach antycznych budowli do Niego. Otóż w tej scenie jest dokładnie odwrotnie. Po schodach, które widzimy, a właściwie które widzi patriarcha Jakub, bo pojawia się tam taka partykuła chinne, która obrazuje nam ta żywość całego tego przekazu. On to widzi przed swoimi oczyma we śnie. To dzieje się w sposób rzeczywisty. Po tych schodach widzi wstępujących i wstępujących aniołów. Aniołowie, Malakim, to są posłańcy Pana. W Starym Testamencie często one określają, czy oddają po prostu Jego obecność wśród ludu. A więc Bóg schodzi ku swojemu bohaterowi, w przeciwieństwie do bóstw starożytnych, które nie zniżą się do poziomu człowieka, aby stąpić na ziemię. Pan wstępuje, posyłając swoich aniołów, staje się bliski Jakubowi. Ta komunikacja jest bardzo intensywna. Anioły wstępują i wstępują, żeby przekazywać Jakubowi słowo i prowadzić go. Ponad nimi, jak mówi nam autor biblijny, stoi Pan na szczycie tych schodów. Stoi Pan. Ten czasownik hebrajski, którego się tu używa, oznacza także autorytet kogoś, kto stoi ponad wszystkimi. Tak jak w historii Samuela, w pierwszej księdze Samuela, prorok Samuel jest określony jako ktoś, kto jest ponad wszystkimi innymi prorokami. Jahwe stoi tu w pozycji pełnej autorytetu, a równocześnie bliski swojemu bohaterowi. Przedstawia się jako Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Czy w tych słowach Bożej introdukcji brzmi także wyrzut? Czy Bóg w ten sposób pragnie przypomnieć krzywdę czy oszustwo, jakim posłużył się patriarcha Jakub, wypraszając swoje błogosławieństwo u Izaaka? Pojawia nam się także seria czasowników, w których Bóg obiecuje swojemu bohaterowi, że będzie się o niego troszczył, że będzie szedł nim, zanim dokądkolwiek ten pójdzie. I to także jest pewna nowość Starego Testamentu. Bóstwa starożytne były przywiązane do miejsc, w których budowano sanktuaria. To były bóstwa lokalne. Bóg Izraela to ktoś, kto udaje się w wędrówkę ze swoim wiernym, kochanym, tym, kogo wybiera. To Bóg, który towarzyszy człowiekowi w drodze. To nie Bóg, który jest przywiązany do jednego miejsca, sanktuarium. To także Bóg, który towarzyszy Jakubowi w tej drodze odwrotnej, wydaje się, do drogi jego ojca Abrahama, w drodze do Haranu. Miejsce, w którym Jakub spotyka swojego pana, nosi nazwę Luz. Luz oznacza miejsce ucieczki. Rzeczywiście patriarcha Jakub ucieka. Jakub zmienia to miejsce, które napawa grozą, także świadczy o Bożej obecności, na Betel, dom Boga. W ten sposób to miejsce ucieczki patriarchy staje się miejscem spotkania i domem Boga. Tutaj powstanie ważne w historii Izraela także sanktuarium. Miejsce ucieczki przemienione w miejsce spotkania z Bogiem. Strach przed Panem, czy ta bojaźń Boża, która pojawia się tutaj w Jakubie, ustępuje miejsca, czy właściwie sprawia, że ustępuje strach przed ludźmi. Bojaźń Boża sprawia, że Jakub zapomina o tym, że ucieka przed swoim bratem Ezawem. Wyrusza jakby w nową podróż, z zupełnie nowego punktu wyjścia. Spotkawszy Pana, niesie w sobie już nie tylko zwyczajny ludzki strach, ale Bożą bojaźń i zapowiedź Bożego błogosławieństwa.
Historia pobytu Jakuba u Labana jest niezwykle bogata w różne szczegóły. Wiele z nich musimy pozostawić na boku, a uwypuklimy tylko te elementy historii patriarchy u Labana, które pokazują, w jaki sposób Bóg będzie prowadził do przekształcenia, do transformacji tej niezwykłej postaci. Otóż ta historia, jedno z tak zwanych opowiadań przy źródle, gdzie dowiadujemy się, że Jakub zakochuje się w Racheli, to jest taki punkt zwrotny w tym momencie i zarazem jeden z nielicznych fragmentów Biblii, który mówi o romantycznej miłości. Skutkiem tej miłości, tego zakochania, jest ofiara, którą jest gotów ponieść patriarcha. Będzie pracował 7 lat, żeby poślubić Rachelę. I teraz dochodzimy do momentu, w którym bardzo głęboko ten, który oszukał kiedyś, musi przyjąć fakt, że sam zostaje oszukany. Musi z pokorą przyjąć to, że wrócą do niego konsekwencje jego własnych czynów. Bowiem kiedy nadchodzi czas zaślubin, Laban zamienia córki. Daje mu starszą córkę, Leę. I znowu, to będzie jakiś taki opatrznościowy moment, w którym patriarcha zaczyna rozumieć, że nie on panuje nad swoim życiem, że nie spryt, nie jego zdolności przewidywania czy działania sprawiają, że panuje nad swoją historią. Wprawdzie obie żony dadzą mu synów, którzy staną się protoplastami 12 pokoleń Izraela, ale w historii patriarchy jest to moment początku głębokiej transformacji jego osobowości. Kiedy rodzi się z Racheli Józef, Jakub postanawia rozliczyć się z Labanem i wrócić do swojego rodzinnego kraju. Oczywiście ta historia ze stadami, ona jest bardzo bogata i zawiera znowu wiele elementów tradycji ludowej, które tłumaczą to, w jaki sposób doszedł do bogactwa, ale istotą sprawy, którą podkreśla narrator i którą my również chcemy podkreślić, jest to, że znowu Bóg wchodzi w jego życie. Bo to, że patriarcha, że Jakub staje się bogaty, staje się tak tylko dlatego, że towarzyszy mu Bóg i jego błogosławieństwo. Będzie się bogacił. Laban zaczyna mu zazdrościć tego dostatku. Zobaczmy na tekst, który mówi. Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec. I z mienia naszego ojca dorobił się całego tego majątku. I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. Wtedy to Pan powiedział do Jakuba: wróć do ziemi swych przodków, do twego kraju rodzinnego, ja zaś będę z tobą. Jakub na wyraźny rozkaz Pana zabiera rodzinę, postanawia wrócić do kraju ojców. I znowu szereg wypadków przygotowani do tej podróży przygotują jednocześnie Bogu moment jego interwencji. Bo co się dzieje? Rachela kradnie ojcu posążki domowe. Czy po to, żeby zabezpieczyć sobie podróż? Narrator wkrótce odpowie, czy jest to forma zemsty na to, że Laban skradł jej Jakuba, czy motywem jest chciwość, a może to właśnie Pan dopuszcza ten gest, żeby objawić się jeszcze raz w życiu Racheli. Bo co się dzieje? Po tygodniu Laban dogania ich i czyni wyrzuty. Oszukałeś mnie, uprowadziłeś moje córki jak branki wojenne. Uciekłeś potajemnie, okradłeś mnie. I mówi, gdybyś mi powiedział, wyprawiłbym cię tak, jak wyprawia się kogoś z radością, z weselem, z pieśniami, bębnami, cytrami, mówi. Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek, postąpiłeś nierozsądnie. Ale istota sprawy zawiera się w problemie, który Laban definiuje jako oszustwo i kradzież. Dlaczego skradłeś moje posążki? Jakub zdziwiony odpowiada, ten, u którego znajdziesz posążki, niech straci życie. To bardzo lekkomyślny ślub. Przecież Jakub nic nie wie o postępku Racheli. I jedynie interwencja Boga może sprawić, że nie wydarzy się tragedia. Laban przeszukuje po kolei namioty niewolnic, potem Lei, a kiedy dochodzi do Racheli, wydaje się, że wszystko jest stracone, a jednak nie. Rachela ukryła swoje posążki pod siodłem wielbłąda. Godna żona Jakuba, prawda? Ale jest w tym i pewne ostrze satyry, którego nie mamy czasu, żeby rozwinąć. Przecież Rachela, jak mówi narrator, ma właśnie swoje miesięczne dni słabości. Siada na figurkach bóstw i czyni je nieczystymi. Czy nie jest to ostrze satyry? Na pewno tak. Jakub natomiast przystępuje do kontrofensywy, odpowiadając na oskarżenia kontroskarżeniami. Został niesłusznie oskarżony, a okres pracy u Labana przedstawia w korzystnym dla siebie świetle. Wybucha gniewem i żali się w sposób, w jaki traktował go Laban. Puenta jego wywodów jest taka: gdyby nie Bóg Izaaka, odszedłby od Labana z niczym. Zobaczmy tekst 31 rozdziału od 42 wersetu. Gdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama, ten, którego z bojaźnią czci Izaak, nie wspomagał mnie, puściłbyś mnie teraz z niczym. Com wycierpiał, ilem się napracował rękami, Bóg widzi. On też zeszłej nocy zaświadczył. Oto jest początek przemiany. Jakub jest innym człowiekiem, staje się godnym zaufania, jest pokorniejszy. Z ufnością powierza swój los Bożym rękom. Bóg jest blisko, ale po to, żeby go przemieniać. Jakub uznaje, że nie spryt, ale Boże błogosławieństwo sprawia, że osiągnął w życiu tak wiele. Jakub i Laban zawiązują przymierze, stawiają tam stelę, którą z etiologią nazywa się Niechaj Pan czuwa, Mispa. Ten czuwający Pan będzie świadkiem ich zgody i nie chcą się rozchodzić w złym zamiarze.
Widać wyraźnie, że ta transformacja Jakuba nie dotyczy tylko i wyłącznie jego charakteru. To jest już inny człowiek, o wiele pokorniejszy, uczciwy także. To jest także człowiek ufający Panu. To jest wreszcie ten, który nazywa Boga Abrahama swoim Bogiem. Ta relacja między Jakubem a Panem jest o wiele bliższa teraz, o wiele bardziej intensywna. Tak jak w Betel ślubował, jeśli pobłogosławisz mi, będziesz moim Bogiem, pojawia się ta partykuła mój, tak rzeczywiście spełnia się w jego długiej, skomplikowanej historii. To być może była przyczyna tylu komplikacji w tej historii. Jakub wreszcie odkrywa, że ten Bóg jest jego Bogiem, bliskim i błogosławiącym. Ale to nie koniec problemów, drodzy Państwo, bo przecież uwolniwszy się od Labana, Jakub staje przed kolejnym wyzwaniem. Czeka go spotkanie z bratem Ezawem, spotkanie, którego bardzo się boi, do którego także przygotowuje się. Zerknijmy na tekst 32 rozdziału Księgi Rodzaju, wersety od 4 do 6. Jakub wyprawia przed sobą posłów do swojego brata Ezawa, dając im polecenie: powiedzcie mojemu panu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub. Popatrzmy, jak mówi sam o sobie, jak zwraca się do swojego brata, z jaką pokorą. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny, nabyłem woły, osły. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. Okazuje się niestety, że Ezaw, jego brat, wyrusza naprzeciw Jakubowi z 400 ludźmi zbrojnymi. Jakub podejrzewa najgorsze, dzieli swój obóz na dwa, modli się także do Pana, wzywa oprócz tego sprytnego postępku, oprócz próby zjednania sobie życzliwości brata, wzywa przede wszystkim Pana i polega na swojej modlitwie. To jest także 32 rozdział, wersety od 10 do 13. Panie, Boże Abrahama, Boże ojca mego Izaaka, mówi, który dałeś mi rozkaz, wróć do swego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro. I popatrzmy tu, jak cudowne wezwanie, wyznanie i jak zmieniona postać to mówi. Nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz swemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki mojego brata Ezawa. Nie jestem godzien. Ten, który wcześniej był kłamcą, oszustem, ten, który walczył bezpardonowo o Boże błogosławieństwo, dziś mówi, nie jestem godzien błogosławieństwa, którego mi udzieliłeś. Na takie wezwanie Bóg nie może pozostać nieczułym. Jak odpowie ufnemu, wzywającemu go Jakubowi?
Drodzy Państwo, jak widzimy z tej historii, duszę Jakuba przenika trwoga nie tylko z powodu niebezpieczeństwa grożącego ze strony brata, ale nade wszystko z powodu, który możemy dzisiaj określić terminem wiara. W żarliwej modlitwie przypomniał Bogu jego dawne obietnice, ale właśnie ich wspomnienie było dla niego powodem rozdartej i udręczonej duszy. Bo jeśli jest on prawowitym dziedzicem, to dlaczego uciekł przed 20 laty z ziemi obietnic? Dlaczego związał się z ziemią bałwochwalców? Czy zatem groźba, jaka nad nim wisi, nie jest wyrazem sprawiedliwości Boga? Czy nie jest znakiem odrzucenia i przywrócenia pierworództwa bratu? A zatem Jakub czuje się nie tylko jako człowiek idący na konfrontację z człowiekiem, z bratem, ale jak ktoś, kogo czeka konfrontacja z samym Bogiem. Zobaczmy ten kluczowy dla transformacji Jakuba tekst Księgi Rodzaju. Zobaczmy od 23 wersetu. Jeszcze tej samej nocy wstał i zabrawszy obie swoje żony, dwie ich niewolnice, 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię? On zaś rzekł, Jakub. Powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, ale Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział: dlaczego pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, ocaliłem swoje życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Drodzy Państwo, o tej niezwykłej scenie powiedziano, że jest z jednej strony godna Rembrandta, tak mocna i wyrazista, a z drugiej równie tajemnicza jak Mona Lisa Leonarda da Vinci. Mamy tutaj szereg etiologii. Najpierw wyjaśnienie nazwy Izrael, nazwy Penuel oraz zakaz spożywania ścięgna stawu biodrowego. Ale siła narracji polega na tym, że jest wielowymiarowa. Zostawia wiele kwestii otwartych, a z drugiej strony prowadzi nas do tego ostatecznego rozwiązania. Spójrzmy najpierw, z kim zmaga się Jakub. Komentatorzy słusznie zwracają uwagę, że mamy tu elementy starej opowieści, gdzie występuje wiele motywów związanych z opowiadaniami ludowymi. Przejście przez rzekę, zagrożenie ze strony mieszkających na niej duchów czy demonów, wzmianka o wschodzie jutrzenki wskazywałaby właśnie, że tak jest. Ale tym kimś, kto zmaga się z Jakubem, nie jest demon obecny w opowiadaniach ludowych, z których autor korzysta, ale najpierw nazwany kimś, mężem, ktoś, Isz. Bóg nigdy nie jest oczywistością, zawsze będzie tajemniczy. I zauważmy, że Jakub nie rozpoznaje przeciwnika, tak jak Abraham kiedyś nie rozpoznał Boga, 18 rozdział Księgi Rodzaju. Zmaga się z nim. Mamy tutaj znowu przepiękną grę słów, która chce powiedzieć nam, dlaczego Jabok nazywa się właśnie tak. Zobaczmy to dotknięcie stawu biodrowego. Jakiż głęboki i piękny, symboliczny gest. Podobnie jak Izajasza, jak Jeremiasza dotknął kiedyś Bóg, co czytamy w opisach ich powołania. Tak samo w tym miejscu dotyka Jakuba. Będziemy mieli głęboką transformację osobowości. Za każdym razem, kiedy Bóg dotyka człowieka, to nawet jeśli mamy tutaj echo prastarej tradycji, to w nowym kontekście jest jasna. Jakub będzie miał nową historię, nową tożsamość. Będzie człowiekiem, który będzie chodził jako pokorny i uniżony przed Bogiem. Ten tajemniczy mąż przegrywa, chce ujść przed świtem, aby nie odkryć swojej tożsamości. Jakub żąda błogosławieństwa. Zamiast tego tajemniczy mąż dopytuje go o imię i ten mu chętnie podaje. Ten, kto podaje imię, poddaje się temu, komu podaje imię. A więc ten nienazwany Isz teraz jako Pan staje się władcą historii Jakuba. Następuje zmiana imienia na Izrael. My nie wiemy tak naprawdę, jaka jest etymologia tej nazwy. Czy Bóg sądzi? Bóg rządzi czy uzdrawia, a może niech Bóg panuje? Mamy tutaj do czynienia z popularnym wyjaśnieniem, jakie zostało poddane, które wynika ze spotkania Jakuba z Bogiem. Walczył z Bogiem, tak zresztą powie Ozeasz w 12 rozdziale. Ale gdybyśmy chcieli pozostać przy pierwotnym znaczeniu tego słowa, Bóg rządzi, to będziemy mieli kulminację, pewien szczyt tego opisu transformacji postaci. To nie Jakub rządzi, to Bóg jest Panem jego historii.
Jakub pyta jeszcze tego tajemniczego Pana, który spotkał go o jego imię. Bóg nie odpowiada wprost, jakby każąc Jakubowi wydedukować, z kim rzeczywiście ma do czynienia. Może w tym odpowiedzi Bożej, dlaczego pytasz mnie o imię, pobrzmiewa także wyrzut. Odkryj je wreszcie, Jakubie. Tyle lat jesteśmy już razem i zmagamy się dzisiaj ze sobą na tej górze. Powinieneś wiedzieć, kim jestem. Ostatecznie Jakub odkrywa, wydaje się dobrze, zdaje ten egzamin, odkrywa Boże imię, bo nadaje, czy to Bożą tożsamość tego, który walczy z nim, bo nadaje temu imieniu, temu miejscu nazwę Penuel, czyli twarz Pana. Jakub schodzi utykając na jedną nogę, ale to jest niewielka cena, jaką zapłacił za to, że otrzymuje Boże błogosławieństwo. Mąż zwycięża w jakiś sposób nad patriarchą, ale równocześnie zwycięża także sam Jakub. Zwycięzcą jest ten, który daje się pokonać Bogu, który ostatecznie zapłaci także cenę za swoją walkę z Bogiem. Nie można z tej konfrontacji z Panem wyjść niezmienionym. Dalej ta historia spotkania braci rozwija się już bardzo pomyślnie. Ezaw z ogromną życzliwością przyjmuje swojego młodszego, uciekającego brata. Darowuje mu nie tylko życie, ale postanawia odprowadzić go do swojego miejsca zamieszkania. Obaj bracia przedstawiają się tutaj w tej scenie ostatniej rodzinnej nad podziw kochający, życzliwi, jak daleko odejdą później Edomici od wzoru swojego praojca Ezawa. W tej scenie Bóg rzeczywiście wypełnia w 100% błogosławieństwo, czuwa nad Jakubem, także ten spokojnie wraca do swego domu.
Drodzy Państwo, w Betel jeszcze raz Pan potwierdzi błogosławieństwo dane Jakubowi, potwierdzi nowe jego imię i potwierdzi, że będzie mu błogosławił. Tam umiera Rachela, rodząc ostatniego syna Jakuba, czyli Beniamina. Powolutku będzie kończyła się historia Jakuba i rozpocznie się nowa, piękna historia Józefa. Ale patriarcha Jakub tej historii jeszcze powróci. To on zaniesie błogosławieństwo Boga do Egiptu. To on będzie błogosławił Faraona. To jest zapowiedź wyższości Boga nad bogami Egiptu. To jest początek sądu, który dokona się w czasie tej wielkiej epopei wyjścia. Czas na podsumowanie. Historia Jakuba jest historią przemiany postaci. To jest ktoś, kto nauczył się pokory przed Bogiem. Ten, który z oszusta, z winnego, sprawnego, zabiegającego o to, żeby panować nad własną historią, stał się człowiekiem, który zupełnie swoje losy poddał Bogu. W historii spotkania z Bogiem doświadczył czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj głęboką zmianą postawy wiary. Z tego, który wierzył sobie, stał się człowiekiem, który pokornie zawierzył Bogu. I to jest, drodzy Państwo, puenta tej historii, którą staraliśmy się razem z Wami odczytać. Jego historia kończy się błogosławieństwem synów. Jeden z nich, Józef, i jego bardzo skomplikowana, ale piękna historia, będzie przedmiotem naszego zamyślenia w czasie następnego wykładu.
Drodzy Państwo, wykład Jakub, ten, który walczy z Bogiem w ramach katedry egzegezy Starego i Nowego Testamentu. Dziękujemy za uwagę, czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj są z nami ksiądz dr Marcin Kowalski, ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Marii Niepokalanej. Można powiedzieć, trudno też się tego słucha, że takie zmagania, tak, taka walka i z Panem Bogiem, no i tak niewiele potrzeba, żeby sprzedać to, co najważniejsze, tak, miska soczewicy, to tak... Takie paralele, może porównania do tego, co dzisiaj dzieje się w naszym życiu. Tak.
Zresztą, jeżeli śledzilibyśmy historię tego powiedzenia w naszej kulturze, no to ono jest emblematyczne dla wszystkiego, co człowiek jest w stanie poświęcić dla drobiazgu coś istotnego, prawda?
Mamy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Bemowa. To jest przepiękna historia, nadająca się w ogóle na film, na książki, na opowiadania, na bajki, na wszelkiego rodzaju środki takie przekazu. Właściwie Pan Bóg, pierwszy Abraham, no to miał jednego syna, później był Izaak, który miał dwóch, Jakub miał tych synów 12, więc tak jak Pan Bóg powiedział, będzie naród was się tak rozpleni i będzie was taka ilość jak piasku na plaży, to w zasadzie ta obietnica Pana Boga sprawdza się właściwie dopiero w Jakubie. Jakub jest moją w ogóle taką ulubioną postacią, bo oprócz tego, że faktycznie jest zakochany w Panu Bogu, to oprócz tego jest bardzo zakochany w Racheli, jeżeli czekał na nią 14 lat. Ja nie wiem, czy teraz w ogóle nie ma takich historii, żeby tyle lat na przykład chłopak starał się o rękę dziewczyny. Ale w każdym razie no, jest to przepiękna postać dla mnie i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, to chciałam jeszcze powiedzieć, że w zasadzie tam są prośby do Pana Boga o błogosławieństwo. I ja czasami mi się zdarza w moim życiu, że oczywiście ja Pana Boga też proszę. proszę, ale czasami Pan Bóg oczywiście nie za każdym razem spełnia może nasze prośby, wystawia nas, powiedzmy, na no nie to, że tak wszystko od razu, od ręki,
Pani,
ale,
bardzo,
ale nieraz
bardzo,
ja tracę to
Panie, bardzo dziękuję. Jak to jest z tym, tym zmaganiem się, no, walka z Panem Bogiem, tak? Bo ojciec Wojciech tu wymienił tych, z którymi Jakub walczył, ale no, gdzieś tam w którymś momencie jest też sam Bóg.
To najczęściej Bóg, z którym walczymy, jest najczęściej tym, którego nie rozpoznajemy. On na końcu się objawia. Nawet zmaganie z sobą. Ktoś pięknie zdefiniował modlitwę jako zmaganie ludzi ubogich. Człowiek ubogi walczy o co? To, żeby serce było poddane Bogu. Jakub okazał się ubogim. On ostatecznie serce poddał Bogu. Nie zupełnie dobrowolnie, ale Bóg wyprowadził z jego oporu pokorę. Cudowna historia.
A tych filmów, prawda, nawet bajek, książek jest wiele, bo ksiądz wspominał na poprzednim spotkaniu, że o Jakubie trochę więcej napisano.
Łatwiej. Tak, tak. Polecamy nie tylko Biblię dla każdego, w której możemy wyczytać piękny komentarz na temat historii Jakuba, ale także istnieje duża monografia księdza, jednego z profesorów naszego Instytutu Biblijnego, księdza profesora Dziadosza. Izrael opowiada swoje dzieje, w której te wątki patriarchów są analizowane z metodą narratywną bardzo pięknie i bardzo obficie, więc polecamy te dwie lektury, jeśli chodzi o uzupełnienie naszych wiadomości o patriarsze, który walczył z Bogiem, dał się pokonać Bogu równocześnie i przez to także paradoksalnie zwyciężył.
Bardzo prosimy, telewizja trwa. Halo, halo. Prosimy.
Pokój dobro. Dzwoni Adam z Wielkopolski. Ja chciałem taki temat poruszyć. Czytałem w pewnym piśmie wypowiedź pewnego Benedykta. Ja tej wypowiedzi nie będę cały artykuł streszczał, ale zakończę tylko końcówkę tego Benedykta, co napisał. Nie ulega wątpliwości, że podano tu fakt, iż Jakub w hodowli owiec i kóz potrafił wpływać na umaszczenie i cechy fizyczne rodzącego się potomstwa. To zaś jest możliwe tylko poprzez inżynierię genetyczną i odpowiednią selekcję. Nie ma tu bowiem najmniejszej zmianki, podkreślał ten genetyk, że pomaga mu w tym Jahwe. Jak wysoki musiał być wtedy poziom nauk genealogicznych, jeśli manipulacje genetyczne z powodzeniem mogły być stosowane na skalę hodowlaną. Do tego stopnia, że i stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym. Księga Rodzaju 30-43. Ja chciałem się spytać, no ojców, jak się do tego tekstu ustosunkują. To jest pismo naukowe, pisze genetyk, nie wiem, czy on jest osobą wierzącą czy niewierzącą. Ja dosłownie zacytowałem swoją wypowiedź z tego pisma.
Dziękujemy bardzo, panie Wojciechu. To już odniesienie tak. Do lat ciężkiej pracy.
Jakuba. Tak, tak, u Labana. Laban ostatecznie chce oszukać Jakuba. Ten prosi go, żeby teść dał mu tylko owce i koźlęta centkowane, pstre, wszystkie, które nie są białe albo czarne. Więc za pomocą pewnego podstępu Jakub prowadzi te trzody Labana w miejsce, gdzie układa gałęzie ponacinane. One, patrząc na te gałęzie, same nabierają cech prążkowanych i pstrych i tak dalej. Już mówi się tutaj rzeczywiście o prostym zabiegu, takim, dzięki któremu zwierzęta mogą nabyć takich cech, czy niektórzy mówią o magii sympatycznej. Trudno powiedzieć, jakim sposobem, na pewno nie modyfikacją genetyczną, bo wówczas jeszcze te nauki nie były tak zaawansowane. Jakub doszedł do tego cudownego rozmnożenia trzód i tych zwierząt. Podkreśla się tu Boże błogosławieństwo, które...
Bo dzisiaj się w różny sposób próbuje to naginać, tak?
Tak, przy całej zaradności Jakuba przede wszystkim Boże błogosławieństwo zapewnia mu to bogactwo. On nie jest jeszcze genetykiem, nie jest naukowcem, nie potrafi łączyć tych cech.
Tak, jeszcze jedno dopowiedzenie do tego, co ksiądz Marcin mówił w odpowiedzi na pytanie pana. Ciekawe pytanie. Próba odpowiedzi w takim kierunku, w jakim została zaprezentowana, to jest próbą szukania tego, jak wyglądało wyjaśnienie plag egipskich. My wiemy, że cokolwiek by stało za tymi naturalnymi historiami, było ostatecznie ręką Jahwe, potężną ręką Jahwe. I my dzisiaj, chcąc poszukiwać naturalnych sposobów wyjaśnienia plag egipskich, byśmy zaszli w ślepą uliczkę, podobnie jak tutaj. Czy to jest popularna historia, czy to jest jakaś taka półmagiczna wiedza, my nigdy tego się nie dowiemy. Jedno jest pewne, dla narratora, gdyby nie Jahwe, nigdy by nie doszło do wzbogacenia się patriarchy.
Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. W czwartki następujące po tych sobotach o 22.10 są powtórki. Dzisiaj temat Jakub, ten, który walczył z Bogiem. Nasi goście prowadzący ten wykład z Katedry Egzegezy Starego i Nowego Testamentu. Ksiądz dr Marcin Kowalski, bardzo dziękuję.
Dziękuję ojcu, dziękuję bardzo Państwu.
I ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej. Dziękuję ojcze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie Państwu. Zachęcamy do tego, by do tych wykładów wracać jest to możliwe na stronach www.biblista.pl, na stronie Radia Maryja i telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.